Pierwszy list do Koryntian, rozdział 6, od wersetu 1 będziemy czytać. Czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi? Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe? Jeśli macie do osądzenia zwykłe sprawy życiowe, to czemu powołujecie się na sędziów, tych, którzy w zborze się nie liczą? Mówię to, aby was zawstydzić. Czy nie ma między wami ani jednego mądrego, który może być rozjemcą między braćmi swymi? Tymczasem procesuje się brat z bratem, i to przed niewiernymi. A w ogóle już to przynosi wam ujmę, że się z sobą procesujecie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? Tymczasem wy sami krzywdzicie i szkodę wyrządzacie, i to braciom. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Zatrzymałem się przy tym w szóstym wersecie, i to przed niewiernymi. To tak w dzisiejszych czasach strasznie źle brzmi dla mnie i kojarzy się z islamem. Słowo znaczy niewierzącymi po prostu. Może w innych przykładach właśnie tych współczesnych tak zostało to zawarte. Może trochę ładniej brzmi. Tak. Apostoł Paweł, jak widzimy, przechodzi do omawiania kolejnego problemu dotyczącego zboru w Koryncie. Sprawa dotyczy rozprawy sądowej związanej ze sporem dwóch braci w Chrystusie, a sytuacja stała się naprawdę trudna. Zresztą, jak wiemy, ten zbór trawiły liczne problemy. Tak, jeśli tęsknimy za pierwszym kościołem, zawsze musimy mieć w pamięci, że materia, z której był budowany pierwszy kościół, jest taką samą materią jak dzisiaj. Takie same cegiełki, cegły, kamienie, tak, jakimi my jesteśmy, takie same tworzą fundament. Materiał jest ten sam. Więc musimy pamiętać, mieć takie podejście, pamiętać, że zbory tamte nie były idealne, co list do Koryntian nie pozostawia nas bez złudzeń. Najpierw problemy frakcyjne nauczycieli opowiadających, znaczy zwolenników grup nauczycieli opowiadających się jeden przeciwko drugiemu. Potem mężczyzna żyjący z żoną swojego ojca, teraz spór tak mocny, że kończy się rozprawą sądową. A więc Kościół nie był idealny, pierwszy Kościół. Jakkolwiek nie za grzechami, wiem, tęsknimy, ale za działaniem Boga żywego, które było w tamtym Kościele, tęsknimy. Więc możemy uczyć się, czego nie robić, a co robić, tęskniąc i mając ten obraz, wiedząc, że on nie jest taki jednobarwny i święty, ale oni również mieli wiele do naprawy. Jeśli chodzi o świat grecki i rozprawy sądowe, to być może członkowie tego zboru, Grecy z Greków, nie mieli w tym nic zdrożnego, bo Grecy słynęli z zamiłowania do rozpraw sądowych. Pewien dramaturg grecki, Arystofanes, w jednym ze swoich dzieł przedstawia postać, która, patrząc na mapę, pyta, gdzie leży Grecja. I kiedy mu pokazują, mówi, że chyba zaszła jakaś pomyłka, bo nie widzę żadnej rozprawy sądowej, która się toczy. Tak więc Oni mieli zamiłowanie do procesowania się ze sobą, a ludzie do wysłuchiwania tych rozpraw przed sądem, ale apostoł Paweł widzi to zupełnie inaczej, patrząc na emocje, których nie ukrywa, pisząc te słowa. Widać, że on widzi to inaczej, a przede wszystkim Bóg widzi to inaczej i sprawa jest bardzo poważna. Jezus kiedyś powiedział, że po wzajemnej miłości ludzie poznają Jego uczniów. Że prawdziwym znakiem przynależności do Jezusa nie jest krzyżyk na łańcuszku, nie jest rybka na samochodzie, nie jest pobożna mina, nie jest uderzenie się w piersi, powiedzenie jak Boga kocham, ale wzajemna miłość, troska, poświęcenie, otwarte serce, jeden na drugiego, gotowość do przebaczenia wzajemnych urazów. Do tego stopnia, że apostoł Jan napisał, że skoro on za nas oddał życie i my winniśmy być gotowi oddawać życie za braci. A jak jest w rzeczywistości, to sami wiemy. Niestety. Dlatego rozprawa sądowa i to przed cywilnym sądem to sygnał dla otaczającego świata, że jest jakaś skaza na tym niezwykłym obrazie tego Bożego Kościoła. To sygnał, że Boże dzieci są tak samo kłótliwe jak wszyscy i że nie potrafią porozumieć się ze sobą tak samo jak wszyscy, jak ci, którzy Boga nie znają. Zbulwersowany tym faktem, tym brakiem może smutku wśród niektórych, brakiem rozwiązania pozytywnego tej sprawy, apostoł Paweł pisze: jak śmiecie, mając sprawę jeden przeciwko drugiemu, sądzić się przed niesprawiedliwymi, a nie przed świętymi? Oczywiście, jak pisze dalej, już samo procesowanie się przynosi wstyd wierzącym. Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. A tu nie było sprawiedliwości, bo każda ze stron czuła się pokrzywdzona. Nie było pokoju, bo kłótnia, jak wiemy, sprawia, że ludzie wokół tych dwóch stron i ich najbliżsi zaczynają się opowiadać. I ku mojemu rozczarowaniu bardzo często nie chodzi o prawdę, tylko chodzi o sympatię. To jest też moje to rozczarowanie, które ja przeżywałem. Nigdy nie powinno chodzić o sympatię, zawsze powinno chodzić o prawdę. Jeśli nie ma sprawiedliwości i nie ma pokoju, to z pewnością nie ma radości, a Duch Święty jest zasmucony i albo odchodzi, albo ma poważne przeszkody w swoim działaniu. I tu też jest taki zaskakujący wniosek z Bożego Słowa, można wyciągnąć, że Duch Święty, który ogarnia Samsona i ten Samson może zabić setki ludzi niemalże gołymi rękami, z drugiej strony ten sam Duch Święty nie może działać i odchodzi zasmucony od Kościoła, w którym wierzący spierają się ze sobą, kłócą i gaszą jego działanie. Zaskakująca prawda na temat wszechmogącego Ducha Świętego. Skoro jednak bracia nie mogą się porozumieć, to sprawa powinna być rozstrzygnięta w Kościele, a nie przed zewnętrznym sądem, który Paweł nazywa niesprawiedliwymi sędziami. I jak przypuszczam, nie mniemam, że apostoł Paweł miał jakieś informacje, że tamten sąd najbliższy Koryntowi, czy w Koryncie, czy w tej części miasta, nie wiem jak to było w tamtych czasach, że on był jakoś szczególnie niesprawiedliwy, że jakoś szczególnie stronniczy, gotowy, podatny na łapówki. Raczej apostołowi Pawłowi chodziło o to, że ci sędziowie byli po prostu ludźmi niewierzącymi, ludźmi, którzy nie uznawali wartości ani praw chrześcijańskich, bo po prostu ich nie znali. Nie byli odrodzonymi ludźmi. Apostoł Paweł jest Żydem z Żydów i takie podejście nie było obce Żydom. Jak wiemy, apostoł Paweł wiele rzeczy uznał za śmieci, ale nigdy nie powiedział, że wszystko, czego się nauczyłem, jest po prostu nieprzydatne. bo czerpał całymi garściami z tego wszystkiego, czego się nauczył od dziecka. W Talmudzie to troszeczkę później niż czasy apostoła Pawła, ale odrobinę. Na pewno to, co teraz zacytuję, przypuszczam, że było wcześniejsze jeszcze, zanim zostało skrystalizowane w postaci zapisów w Talmudzie. W Talmudzie czytamy, rabbi Tarfon zwykł mówić, w jakimkolwiek miejscu pogańskie sądy, nawet jeśli ich prawo jest takie samo jak prawo żydowskie, nie wolno się wam do nich uciekać. Apostoł Paweł w podobny sposób myślał. Po prostu ludzie wierzący powinni między sobą rozstrzygać takie sprawy. I w tym rozdziale przynajmniej 6 razy zwraca się do Koryntian z pytaniem, czy nie wiecie, podkreślając, że powinni znacznie lepiej zdawać sobie sprawę, że ich znajomość Bożych praw powinna ich prowadzić do zupełnie, zupełnie innego postępowania, niż prezentują właśnie w tej chwili. Samo spieranie się przynosi wstyd. Ale czy ludzie wierzący, którym Bóg zamierza powierzyć tak niezwykłe zadanie, i tu ono brzmi, czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? Czy ci, którzy mają sądzić świat, nie powinni rozstrzygnąć tych spraw między sobą? Paweł, wyobrażam sobie, że z tej swojej już, jak na obrazkach, nieco pozbawionej włosów w głowie, te resztki włosów wyrywa po prostu z żalu i ze smutku. Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeżeli tak wielkie zadanie Bóg przeznacza świętym, to czy nie powinni być w stanie rozstrzygnąć swoje własne sprawy? Apostoł Paweł patrzył na swoje zbory i myślał, Boże, jakiego cudu ty musisz dokonać, że pośród ludzi, których toczą takie problemy, ty chcesz im powierzyć sąd nad światem. Właśnie, to jest dla wielu zagadkowe stwierdzenie, co to jest ten sąd nad światem, bo choć apostoł Paweł uważa to za rzecz oczywistą, czy nie wiecie, powinniście to wiedzieć, wielokrotnie wam o tym mówiłem, to jednak ani to powszechnie dzisiaj nauka występująca w Kościele, ani też apostoł Paweł niewiele miejsca porusza na ten temat, poświęca w swoich listach, ale możemy wiedzieć, że to stwierdzenie, czy to zapytanie, raczej to zapytanie jest spójne zarówno ze Starym Testamentem, jak i z nauczaniem Pana Jezusa Chrystusa. Zarówno Stary Testament, jak i nauczanie Jezusa, myślę, że rozczarowują tych wszystkich, którzy mają taki prosty, ewangeliczny obraz. Umieram, idę do nieba i wszystko. To jest taki obraz, który jest przekazywany. Jak wiecie, to nie jest obraz, który ja podzielam, który moim zdaniem nie wynika z Bożego Słowa. Dlatego, że zarówno Stary Testament, jak i Nowy Testament pokazują, że ten obraz jest trochę bardziej złożony. W Księdze Daniela, nie otwierajmy, broń Boże, w Księdze Daniela mamy obraz w 7 rozdziale, kiedy władca nazwany symbolicznie rogiem wystąpi przeciwko świętym i pokona ich. Tak, wystąpi przeciwko świętym, pokona ich, odniesie zwycięstwo. Ale zaraz dalej czytamy, że przyjdzie sędziwy odwieczny i odbędzie sąd, a królestwo zostanie przyznane świętym najwyższego. Tak, królestwo, królowanie będzie przyznane świętym najwyższego. W Księdze Objawienia, w 2 rozdziale, czytamy: zwycięzcy i temu, kto pełni uczynki moje aż do końca, dam władzę nad poganami i będzie nimi rządził laską żelazną i będą jak skruszone naczynia gliniane. A w 20 rozdziale tej księgi czytamy: widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za świadectwo, za to, że składali świadectwo o Jezusie, głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęcia ani posągowi. i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę, ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. I musimy pamiętać, w jakim kontekście jest to przedstawione. To znaczy, że jesteśmy jeszcze wciąż na ziemi. Szatan jest pokonany, Jezus jest na ziemi, jeszcze istnieje to, ta ziemia i to niebo, pod którym żyjemy. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. A w końcu nauczanie Jezusa, który mówi i przywołuje do siebie sługi i mówi: sługo wierny, byłeś wierny w małym, dam ci władzę nad 10 miastami. Te obrazy są rozsiane po całej Biblii, że Bóg chce podzielić się swoją władzą ze swoimi świętymi, że w końcu chce, aby ta ziemia miała wierzących władców, że Bóg chce, że Jezus Chrystus chce, przychodząc na tą ziemię, dobrać sobie ministrów, wojewodów, burmistrzów, tak jakbyśmy mówili dzisiejszym językiem, wierzących. Wierzących. Chce podzielić się władzą. A jeśli myślimy, że czym więc jest to sądzenie w takim razie, czy to tylko dotyczy władzy, otóż, żeby sprawować władzę, trzeba też sądzić, bo zawsze jest tak, że władza spotyka się z oporem podwładnych. Niestety, zawsze tak było. Słusznym bądź niesłusznym. Nie rozstrzygam. Tu w tym przypadku panowanie Jezusa Chrystusa na pewno niesłusznym. Jezus mówi, że podzieli się władzą, która będzie związana oczywiście z sądzeniem wszelkiej niesprawiedliwości na ziemi. I ponieważ pojawią się ludzie, którzy będą się jej sprzeciwiać, będzie trzeba sprawiedliwie osądzić, ale zawsze Jezus pokazuje, że teraz już sytuacja się zmieni. Dziś chrześcijanie, którzy są poniewierani i mordowani, żyjący w poniżeniu i w pogardzie, pewnego dnia to oni będą trzymać laskę żelazną w swoim ręku. A narody będą jak naczynia gliniane pod wpływem żelaza. To jest takie zestawienie, żeby wyobrazić sobie żelazo w zestawieniu z gliną, która pęka się i kruszy. A więc zestawienie tych obrazów, tej władzy, którą nad światem, wierzącego rządu w końcu nad światem, które pewnego dnia nastanie wraz z nadejściem Jezusa Chrystusa, i zestawienie koryńskiej rzeczywistości wywoływało u Pawła zdumienie. Jezus chce się z wami podzielić władzą nad światem, a wy nie potraficie rozsądzić nawet swoich własnych problemów. Po prostu to jest żałosne. To jest żałosne. Tak to wyglądało w oczach apostoła Pawła. I potem przechodzi dalej do zaskakującego stwierdzenia, które również przed nami coś odkrywa. Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe. Znowu dla Pawła jest to oczywiste. Tak? To było częścią jego nauczania w Koryncie i na innych miejscach. Mały problem polega na tym, jak powiedziałem, że niewiele miejsca mamy na ten temat w Piśmie Świętym. Bóg nie chciał opublikować tego i pewne tajemnice zachowuje dla siebie. Możemy tylko przypuszczać pewne rzeczy. Słowo Boże mówi, z całą pewnością aniołowie zostaną osądzeni. To wiemy na pewno. Tak? I to mówią niektóre fragmenty Bożego Słowa, na przykład ten z 2 Piotra, że Bóg nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani umieścił w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. Słowo Boże pokazuje, że piekło jest miejscem, do którego zostaną wrzuceni ludzie w wyniku sądu. Piekło jest odpłatą. Jezioro ognia i siarki jest sprawiedliwą odpłatą, jak karą dla wszystkich, którzy postępowali źle. A ponieważ jeszcze nie było sądu, dlatego piekło jest wciąż puste. O czym bardzo wielu ludzi nie wie, bo myśli, że piekło jest pełne i wyludniamy piekło. Ono jest wciąż puste. Ono czeka na sąd. I Słowo Boże pokazuje, że piekło zostało stworzone przede wszystkim dla aniołów. Kiedy mówi, idźcie w ogień wieczny przeznaczony dla aniołów, tak? Ono zostało w pierwszej mierze zbudowane dla aniołów, w drugiej mierze jakby dalej dla człowieka. Więc Słowo Boże mówi, że aniołowie będą sądzeni, a mówi też, że będziemy mieć udział w sądzeniu aniołów. Co to oznacza? Mogę tylko przypuszczać i pozwólcie, że takie dwa nieco spekulatywne wnioski. Znaczy, że przypuszczam, że może chodzić o to, że jest to pewien rodzaj sprawiedliwości. Na przykład, to jest jako jeden z przykładów, nie obraz niewyczerpujący wszystkiego, ale jeden z przykładów. Że jeżeli ten świat duchowy miał wpływ na moje życie, my wiemy, że on jest, że demony, zbuntowani aniołowie mają wpływ na nas, to być może Bóg pozwoli mi jako sprawiedliwość osądzić tych, te moce i te zwierzchności, które całe moje życie szeptały mi do ucha różne złe myśli. Albo może osądzić te zwierzchności anielskie, które pobudziły innych do wyrządzenia mi krzywdy i zostałem skrzywdzony. Moje przypuszczenie. Zapewne ten obraz jeśli tak będzie, to nie wyczerpuje wszystkich znamion tego, co ma przyjść. Ale jest takie moje przypuszczenie. Jest pewna hierarchia stworzeń. Tak? I w tej hierarchii stworzeń aniołowie są nad nami. Z prostej, bardzo prostej przyczyny. Są od nas znacznie bardziej inteligentne, są silniejsze, nie umierają, potrafią błyskawicznie się przemieszczać z miejsca na miejsce, potrafią materializować się, potrafią być widoczne dla jednych, w tym samym czasie niewidoczne dla drugich, potrafią znacznie więcej niż my ludzie. I w tej hierarchii stworzenia my jesteśmy niżej. Ale Słowo Boże nie tylko przez ten obraz, ale przez inne obrazy pokazuje nam, że prawdopodobnie w wyniku spotkania z Jezusem ta hierarchia stworzenia się zmieni. I tak jak byliśmy poniżej aniołów, wierzący w Chrystusa, staną w tej hierarchii powyżej. Bo kiedy zobaczymy Chrystusa, staniemy się podobni do Niego. Będziemy mieć takie same ciało, tak jak On. I wydaje mi się, że żeby sądzić aniołów, trzeba przynajmniej mieć taki sam umysł, tak jak oni. Tak samo błyskotliwy, tak samo wyrazisty, inteligentny. Więc z tego i z innych, na podstawie tego i innych obrazów przypuszczam, że kiedy zobaczymy Chrystusa, mówię, ta hierarchia zostanie odwrócona. Nie, że aniołowie zostaną zdegradowani, tylko że my przeskoczymy oczko wyżej. Będziemy ludźmi o zupełnie innej inteligencji, o zupełnie innych możliwościach. Że da nam ciało Jezusa Chrystusa. W końcu my wiemy, że pewne rzeczy ciało Jezusa Chrystusa potrafiło zrobić po śmierci, tak? Tak jak unieść się sam, tak jak przejść przez zamknięte drzwi i różne inne rzeczy. I Słowo Boże mówi, że kiedy Go zobaczymy, staniemy się tak jak On. Takie samo ciało będziemy mieć. Można się tylko rozmarzyć, jeżeli ktoś uważa, że pobłądziłem, niech nie przyjmuje tego, co powiedziałem w tej chwili, ale wydaje mi się, że nie zboczyłem na manowce w tym swoim rozumowaniu. Będziemy świat sądzić i będziemy aniołów sądzić, a nie potrafimy rozsądzić spraw, małych spraw dotyczących ludzkiego życia. Jest taka małość, potrafi być małostkowość, tak, ludzi wierzących w Chrystusa, która, jak powiedziałem, frustrowała apostoła Pawła. Jak Bóg ma powierzyć nam, ludziom wierzącym, panowanie nad światem i sądzenie aniołów? I to też powinno dla nas, myślę, że i będziemy też inaczej postępować, gdy myślę sobie, że Bóg ma dla mnie na przyszłość właśnie takie zadania, więc powinienem się zachowywać stosownie do mojego przyszłego powołania. Ten piąty werset szóstego rozdziału jest z gorzką ironią. Czy nie ma między wami ani jednego mądrego, który może być rozjemcą? I żeby apostoł Paweł nie chciał, żeby ta ironia pozostała dwuznaczna, albo żeby ktoś jej nie zrozumiał, więc podkreśla, pisze to dla waszego zawstydzenia. Żeby nikt nie minął tej ironii. Wiecie dlaczego on tak powiedział? Przez poprzednie rozdziały, przez pierwsze cztery rozdziały apostoł Paweł pokazuje, że jego nauczanie nie jest głupie i on sam nie jest głupszym apostołem od innych. A oni mieli takich fantastycznych nauczycieli, za którymi się opowiadali i sami uważali, że są tacy mądrzy, a Paweł jest taki głupi. Więc Paweł pisze, czy naprawdę, skoro wy tak uważacie siebie za takich mądrych i za takich fantastycznych, nie znalazł się chociaż jeden mądry pośród was, który by tą sprawę potrafił rozsądzić i właściwie ustawić. Ot i tyle waszej mądrości. I to tak bardzo często jest, że w prozie życia takie zadęcie niektórych ludzi, którzy uważają się, że są tacy fantastyczni, tacy wspaniali i tak wiele mądrości mają do powiedzenia. Proza życia bardzo często weryfikuje to wszystko. Biorę to do siebie i też nie próbuję, jak wiecie, nie próbuję wam pozować za kogoś mądrego. Ani jeden mądry, ani jeden na tyle dojrzały, żeby pokierować właściwie tę sprawę. Sam werdykt, znaczy sądowy, sam fakt procesowania przynosi ujmę Kościołowi, przynosi wstyd Jezusowi Chrystusowi. I apostoł Paweł tutaj przedstawia bardzo ważną zasadę, którą powinniśmy się kierować jako ludzie wierzący. Ona jest najważniejsza z tego tekstu. Pytanie brzmi, czemu raczej krzywdy nie ponosicie? To jest najistotniejszy element tego tutaj zwiastowania apostoła Pawła. To znaczy, że jeżeli są sprawy, których mam przeciwko komuś albo ktoś ma przeciwko mnie i jeżeli nie mogę dojść do porozumienia i czuję się skrzywdzony, czuję, że ktoś niesłusznie żąda albo nie chce mi oddać rzeczy, które jest mi winien, no czuję się pokrzywdzony, a osoba, która jakby jest moim adwersarzem, nie poczuwa się do niczego. Apostoł Paweł mówi, zasadą Królestwa Bożego to po prostu cierp szkody. Zamiast przynosić wstyd Królestwu Bożemu, zamiast procesować się, zamiast szarpać się, zamiast kłócić się, wykłócać się i roztrząsać między sobą, zamiast wynosić tę sprawę już w ogóle poza Kościół, przed niewierzący sąd. Jeżeli czujesz się pokrzywdzony, to dla chwały Jezusa Chrystusa powiedz, po prostu oddaję to Jezusowi. Czuję się pokrzywdzony, ale nie będę domagać się zadośćuczynienia, nie będę domagać się zapłaty, oddaję to dla Jezusa, trudno. On mi odpłaci. Jezus, czytamy w liście do Filipian, nie upierał się zachłannie, żeby być uznany za Boga, chociaż był Bogiem. I tak samo to taka postawa powinna nam towarzyszyć. Nie powinniśmy zachłannie upierać się, wytaczać wojny i procesować się na końcu, żeby udowodnić komuś, że źle postąpił. Zasadą Królestwa Bożego w takim przypadku jest po prostu cierpienie szkody. Powiedzenie, oddaję to Tobie, Panie, Ty mi odpłacisz. Dobra, czuję się pokrzywdzony. I to moją krzywdę składam dla Jezusa. Ale drugi element tej sprawy apostoł Paweł przedstawia, czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Bo to jest ten drugi element. Że ja mogę być czuć się pokrzywdzony, oddaję to Jezusowi, a jeżeli ktoś rozmyślnie celowo, przepraszam za słowo, cwaniakuje, udaje, to apostoł Paweł mówi, to wiedz jedno. Ja nie mogę zajrzeć w serce, ale niech każdy wie. Ty wiesz, czy postępujesz sprawiedliwie, czy niesprawiedliwie. Ale wiedz jedno. Niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą. To znaczy, że dla apostoła Pawła nie jest tak, że można być człowiekiem wierzącym i można cudzołożyć, że mężołożyć, czy kraść, czy być chciwym, czy być oszczercą, czyli składać fałszywe świadectwo wobec drugiego człowieka. Słuchajcie, oszczerstwo tak zagościło, ono sączy się, włączam telewizor i leci oszczerstwo za oszczerstwem. Przyzwyczajamy się do tego. I to przestaje w ogóle nas dotykać. To jest jakby sposób prowadzenia polityki, czy sposób jakby wpływania, kształtowania rzeczywistości. Narzędzie. To nie jest zwykłe narzędzie. To jest zło. To jest zło. Nie wolno, nie wolno pod jakimkolwiek, z jakiegokolwiek powodu używać oszczerstwa jako narzędzia. Czyli przypisywać komuś, wiedząc, że ktoś nie jest taki i nie zrobił tego, ale dla osiągnięcia swoich doraźnych celów przypiszę mu wszystkie złe rzeczy, obrzucę go wszelkim złem. Tego po prostu robić nie wolno. W żaden sposób. A dzisiejszy język jest pełen oszczerstw. Ani złodzieje, ani rozpustnicy, ani chciwcy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Ewangelia w prosty sposób pokazuje, że nie można być chciwcą, złodziejem, cudzołożnikiem, rozpustnikiem czy mężołożnikiem i powiedzieć, ale ja wierzę w Jezusa i moja wiara mnie zbawia. Nie zbawia. To uświęcenie, bez którego nikt nie ujrzy Pana, to pewnego dnia Jezus o tym już zapowiedział, że wielu stanie przed bramami Królestwa Bożego i powie, czy dla Ciebie i w Twoim imieniu nie robiliśmy wielu rzeczy. A Jezus powie, nigdy Was nie znałem, czyniliście bezprawie. A takimi niektórzy z Was byli, aleście obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, w duchu Boga naszego. I widzicie, apostoł Paweł, kierując swoją Ewangelię, on nie zwracał się tylko do ludzi, którzy rokowali na dobry materiał. Tak, bo my mamy tak, ten to zły, to się nie nawróci, ale ten to taki przyzwoity, to jemu można powiedzieć Ewangelia, ten nie rokuje nadziei nawet. To takie ludzkie widzenie, ono się udziela, no czasem się udziela również i mi. Kiedy wolimy raczej pójść tam, żeby powiedzieć Ewangelię temu, kto jest tam w miarę sympatyczny, ale tego, który jest zaprzedany złu, to na tym trzeba kreskę postawić, bo on nie rokuje. Ale jak widzimy, Ewangelia zwiastowana przez apostoła Pawła była właśnie zwiastowana tym, którzy nie rokowali po ludzku. Byliście takimi, byliście złodziejami, chciwcami, pijakami, oszczercami, zdziercami, cudzołożnikami, mężołożnikami, rozpustnikami. Tak, takimi kiedyś byliście. Ale chwała Bogu za to, że usprawiedliwił, obmył, uświęcił i uczynił dziećmi Bożymi przez Pana Jezusa, przez Ducha Świętego. Tak więc mamy kolejny fragment z listu apostoła Pawła, który otwiera przed nami, czy rzuca światło na zbór w Koryncie. Przy okazji też tych spraw, tych złych rzeczy, które działy się w Koryncie, apostoł Paweł pokazuje nam, czy przypomina nam pewne prawdy i pokazuje nam, żebyśmy mieli szerszą perspektywę na swoje życie. Że to, w jaki sposób dzisiaj żyję, w jaki sposób służę Jezusowi, w jaki sposób służę w Kościołowi, rzutuje na moją przyszłość. I że Bóg chce, że Jezus chce podzielić się ze mną moją władzą i że dzisiaj już powinienem żyć w takim przeświadczeniu. Mieć po prostu tą wizję szerszą i większą. Że Bóg chce podzielić się ze mną władzą, że Bóg chce mnie użyć. Nie dla mojej satysfakcji, bo to ktoś może powiedzieć, że to aspiracje niespełnionych kaznodziejów albo aspiracje ludzi, którzy nie mają szansy na władzę. To nie jest aspiracja. Po prostu ten świat w końcu potrzebuje ludzi, którzy osądzą go w sprawiedliwy sposób. Jest tak wiele niesprawiedliwości, jest tak wiele krzywd i we wielu miejscach tak mało serca. Świat potrzebuje ludzi, którzy będą sprawiedliwi i będą mieć serce. Takimi właśnie ludźmi chce Jezus się posłużyć, kiedy przyjdzie. A słuchajcie, jeśli mówię do tych, którzy nie zgadzają się z tym moim obrazem, słuchajmy, wróćmy do Ewangelii, do zwiastowania o Królestwie Bożym, które Jezus nauczał, że ono już jest, nadchodzi niedostrzegalnie, ale to nie jest pełny wymiar tego Królestwa. Ono się zrealizuje wtedy, kiedy Król przyjdzie. On odchodzi na jakiś czas, zostawia swoje sługi z zadaniami, ale pewnego dnia przyjdzie, żeby objąć panowanie, żeby rozliczyć nas z tego, w jaki sposób tymi talentami, tymi pieniążkami, tym majątkiem, który nam zostawił, zarządzaliśmy po to, żeby stosownie do tego sposobu, jak zarządzamy, tym, co nam dziś, co nam zostawił, żeby potem stosownie do tego dać nam udział w sprawowaniu władzy. Nie po to, żeby spełniać czyjeś chore ambicje do tego, żeby w końcu mieć wpływ na życie innych ludzi, ale Bóg pragnie, aby ten świat miał w końcu uczciwy i sprawiedliwych zarządców. Dlatego Paweł mówi, że chce podzielić się z nami swoją władzą. Chce również... Będziesz sądził aniołów, których nigdy nie widziałeś jeszcze. Nigdy nie wiedziałeś, jaki wpływ mają na twoje życie. Albo co zrobiły w przeszłości, bo nie umierają. Wielkie zadanie, które Bóg przed nami dla nas przygotował, więc tym bardziej powinniśmy być gotowi radzić sobie w tych zwyczajnych rzeczach, małych rzeczach dnia codziennego. Dobrze, powstańmy do modlitwy.